Japońskie pudełko Artura Conana Doyle'a. To była dziwna rzecz, powiedział prywatny nauczyciel. Jeden z tych groteskowych i kapryśnych incydentów, które przytrafiają się człowiekowi w ciągu życia. Straciłem przez to najlepszą sytuację, jaką kiedykolwiek prawdopodobnie będę miał. Ale cieszę się, że poszedłem do Four Place, bo zyskałem cóż, opowiadając ci tę historię, dowiesz się, co zyskałem. Nie wiem, czy znasz tę część Midlands, którą osusza Avon. To najbardziej angielska część Anglii. Szekspir, kwiat całej rasy, urodził się w samym jej środku. To kraina falujących pastwisk wznoszących się wyższymi fałdami na zachodzie, aż do wzniesienia się w wzgórza Malvin. Nie ma tu miast, lecz liczne wioski, każda z szarym normańskim kościołem. Zostawiłeś za sobą cegłę południowych i wschodnich hrabstw, a wszystko jest kamienne. Kamień na ściany i liofilizowane płyty kamienne na dachy. Wszystko jest ponure, solidne i masywne, jak przystało sercu wielkiego narodu. To właśnie w środku tego kraju, niedaleko Esham, mieszkał Sir John Bollimore w starej rodzinnej siedzibie Forb Place i właśnie tam przybyłem, aby uczyć jego dwóch synków. Sir John był wdowcem. Jego żona zmarła 3 lata wcześniej i został z 2 chłopcami w wieku 8 i 10 lat oraz 1 kochaną 7-letnią córeczką. Panna Wifierton, która jest teraz moją żoną, była guwernantką tej dziewczynki. Ja byłem guwernerem 2 chłopców. Czyż może być bardziej oczywisty wstęp do zaręczyn? Ona teraz mną rządzi, a ja uczę 2 naszych synków. Ale tam już ujawniłem, co zyskałem w Forb Place. Był to bardzo, bardzo stary dom, niewiarygodnie stary, w niektórych częściach jeszcze przed Normanami, a Bollimore'owie twierdzili, że mieszkali w tym miejscu na długo przed podbojem. Przeszył mnie dreszcz, gdy po raz pierwszy tam przyjechałem. Te ogromne, grube, szare mury, szorstkie, kruszące się kamienie, zapach, niczym od chorego zwierzęcia, który wydobywał się z gnijącego tynku wiekowego budynku, ale nowoczesne skrzydło było jasne, a ogród zadbany. Żaden dom nie mógł być ponury, jeśli w nim mieszkała ładna dziewczyna, a przed nim taki pokaz róż. Poza bardzo kompletną służbą, w domu było nas tylko 4. Byli to panna Wifierton, która miała wtedy 20 lat i była tak ładna, no cóż, tak ładna, jak teraz pani Colmore, ja, Frank Colmore, lat 30. Pani Stevens, gospodyni, sucha, milcząca kobieta i pan Richards, wysoki mężczyzna o wyglądzie wojskowego, który pełnił funkcję zarządcy majątku Bollimore. Zawsze jedliśmy razem posiłki, ale Sir John zazwyczaj jadał je samotnie w bibliotece. Czasami dołączał do nas do obiadu, ale generalnie cieszyliśmy się równie mocno, gdy tego nie robił, bo był bardzo groźną osobą. Wyobraź sobie mężczyznę o wzroście 190 cm, majestatycznie zbudowanego, z wysokim, arystokratycznym nosem, pręgowanymi włosami, krzaczastymi brwiami, małą, spiczastą bródką Mefistofela i zmarszczkami na czole i wokół oczu tak głębokimi, jakby wyrzeźbionymi scyzorykiem. Miał szare oczy, zmęczone, beznadziejne, dumne, a jednak żałosne. Oczy, które wzbudzały litość, a jednocześnie prowokowały do jej okazania. Jego plecy były zaokrąglone, ale poza tym był tak przystojnym mężczyzną w swoim wieku, może 50-letnim, na jakiego chciałaby patrzeć każda kobieta. Ale jego obecność nie była radosna. Zawsze był uprzejmy, zawsze wyrafinowany, ale wyjątkowo milczący i wycofany. Nigdy nie mieszkałam tak długo z żadnym mężczyzną i nie wiedziałam o nim tak mało. Jeśli był w domu, spędzał czas albo w swoim małym gabinecie we wschodniej wieży, albo w bibliotece w nowoczesnym skrzydle. Jego rutyna była tak regularna, że zawsze można było powiedzieć o każdej porze, gdzie dokładnie będzie. Dwa razy dziennie odwiedzał swój gabinet, raz po śniadaniu i raz około 22. Zegarek można było nastawić po trzaśnięciu ciężkich drzwi. Resztę dnia spędzał w bibliotece, z wyjątkiem godziny lub dwóch po południu, kiedy to wybierał się na spacer lub przejażdżkę, co było samotne, jak reszta jego życia. Kochał swoje dzieci i żywo interesował się postępami w nauce. Były jednak nieco zirytowane milczącą postacią o kudłatych brwiach i unikały go, jak tylko mogły. Właściwie wszyscy to robiliśmy. Minęło trochę czasu, zanim dowiedziałem się czegokolwiek o okolicznościach życia Sir Johna Bollemora, ponieważ pani Stevens, gospodyni, i pan Richards, zarządca ziemski, byli zbyt lojalni, by swobodnie rozmawiać o sprawach swojego pracodawcy. Co do guwernantki, wiedziała nie więcej niż ja, a nasz wspólny interes był jednym z powodów, które nas do siebie zbliżyły. W końcu jednak wydarzył się incydent, który pozwolił mi bliżej poznać pana Richardsa i lepiej poznać życie człowieka, któremu służyłem. Bezpośrednią przyczyną tego był, ni mniej, ni więcej, tylko upadek mistrza Persajego, najmłodszego z moich uczniów, do kanału młyńskiego, co groziło zarówno jemu, jak i mnie, ponieważ musiałem zaryzykować, aby go uratować. Ociekający potem i wyczerpany, byłem bowiem o wiele bardziej wyczerpany niż dziecko. Zmierzałem do swojego pokoju, gdy Sir John, który usłyszał wrzawę, otworzył drzwi swojego małego gabinetu i zapytał, co się stało. Opowiedziałem mu o wypadku, ale zapewniłem, że jego dziecku nic nie grozi, podczas gdy on słuchał z surową, nieruchomą twarzą, która w przenikliwych oczach i zaciśniętych ustach wyrażała całe wzruszenie, które starał się ukryć. Chwileczkę, proszę wejść. Pozwólcie mi opowiedzieć szczegóły, powiedział, odwracając się przez otwarte drzwi. I tak oto znalazłem się w tym małym sanktuarium, w którym, jak się później dowiedziałem, nikt nie postawił nogi od ponad 3 lat, z wyjątkiem starego służącego, który je sprzątał. Był to okrągły pokój, dopasowany kształtem do wieży, w której się znajdował, z niskim sufitem, pojedynczym, wąskim oknem porośniętym bluszczem, a jego zawartość stanowiły najprostsze meble, stary dywan, krzesło, stół z sosny i mała półka z książkami. Na stole stała fotografia kobiety w pełnym rozmiarze. Nie zwróciłem szczególnej uwagi na jej rysy, ale pamiętam, że przeważało wrażenie pewnej uprzejmości i delikatności. Obok stało duże, czarne, japońskie pudełko i jeden lub dwa pliki listów lub papierów spiętych gumkami. Nasza rozmowa była krótka, ponieważ Sir John Bollemore zauważył, że jestem przemoczony i powinienem się bezzwłocznie przebrać. Incydent ten doprowadził jednak do pouczającej rozmowy z Richardem, agentem, który nigdy wcześniej nie wszedł do komnaty, którą to okazję otworzył przede mną. Tego samego popołudnia podszedł do mnie z czystej ciekawości i spacerował ze mną po ogrodowej ścieżce, podczas gdy moi dwaj podopieczni grali w tenisa na trawniku obok nas. Nie zdajesz sobie sprawy, jaki wyjątek uczyniono na twoją korzyść, powiedział. Ten pokój był tak owiany tajemnicą, a wizyty Sir Johna w nim były tak regularne i regularne, że w domu narodziło się niemal przesądne uczucie. Zapewniam cię, że gdybym ci opowiedział krążące opowieści o tajemniczych gościach i głosach podsłuchanych przez służbę, mógłbyś podejrzewać, że Sir John powrócił do swoich dawnych nawyków. Dlaczego mówisz, że powrócił? Zapytałem. Spojrzał na mnie zaskoczony. Czy to możliwe, powiedział, że przeszłość Sir Johna Baltimora jest ci nieznana? Zdecydowanie, zadziwiłeś mnie. Myślałem, że każdy człowiek w Anglii wie coś o jego przeszłości. Nie wspominałbym o tym, gdyby nie fakt, że jesteś teraz jednym z nas i że fakty mogłyby dotrzeć do ciebie w bardziej brutalnej formie, gdybym je przemilczał. Zawsze uważałem za oczywiste, że wiesz, iż służysz diabłu Baltimorowi. Ale dlaczego diabłu? Zapytałem. Ach, jesteś młody, a świat szybko się zmienia. Ale 20 lat temu nazwisko diabła Bollemora było jednym z najbardziej znanych w Londynie. Był liderem najszybszej bandy osiłek, kierowca, hazardzista, pijak, reliktem starego typu i równie złym, co najgorsi z nich. Wpatrywałem się w niego ze zdumieniem. Co? Krzyknąłem. Ten cichy, pilny, smutny mężczyzna. Największy ćpun i debil w Anglii. Między nami mówiąc, Colmore. Ale rozumiesz teraz, co mam na myśli, mówiąc, że kobiecy głos w jego pokoju może nawet teraz budzić podejrzenia. Ale co mogło go tak zmienić? Mała Barl Clare, kiedy zaryzykowała zostanie jego żoną. To był punkt zwrotny. Doszedł tak daleko, że jego własna, szybka banda go odrzuciła. Jest ogromna różnica, wiesz, między mężczyzną, który pije, a pijakiem. Wszyscy piją, ale pijak jest tabu. Stał się niewolnikiem tego, beznadziejny i bezradny. Wtedy ona wkroczyła, dostrzegła potencjał porządnego mężczyzny w katastrofie, zaryzykowała i wyszła za niego za mąż, choć mogła, miała do wyboru tuzin i poświęcając temu swoje życie, przywróciła go do męskości i przyzwoitości. Zauważyłeś, że w domu nigdy nie trzyma się alkoholu. Nigdy go nie było, odkąd jej stopa przekroczyła próg. Kropla byłaby jak krew dla tygrysa, nawet teraz. A więc jej wpływ wciąż go trzyma. To jest w tym cudowne. Kiedy zmarła 3 lata temu, wszyscy oczekiwaliśmy i obawialiśmy się, że wróci do swoich dawnych nawyków. Ona sama się tego bała, a śmierć napawała strachem, bo była dla tego człowieka jak anioł stróż i żyła tylko w jednym celu. A tak przy okazji, widziałeś w jego pokoju czarne, japońskie pudełko? Tak, zdaje mi się, że zawiera jej listy. Jeśli kiedykolwiek zdarzy mu się wyjechać, choćby na jedną noc, niezmiennie zabiera ze sobą swoje czarne, japońskie pudełko. No cóż, Colmore, może powiedziałem ci więcej, niż powinienem, ale spodziewam się, że odwzajemnisz się, jeśli dowiesz się czegoś interesującego. Widziałem, że ten zacny człowiek był pochłonięty ciekawość i tylko trochę zalśniło, że to ja, nowicjusz, miałem być pierwszy, który wtargnął do nietkniętej komnaty. Ale fakt ten wzbudził we mnie szacunek i od tamtej pory nawiązywałem z nim bardziej poufne stosunki. A teraz milcząca i majestatyczna postać mojego pracodawcy stała się dla mnie obiektem większego zainteresowania. Zacząłem rozumieć ten dziwnie ludzki wyraz w jego oczach, te głębokie zmarszczki na jego zmęczonej twarzy. Był to człowiek, który toczył nieustanną walkę, trzymając na dystans od rana do wieczora straszliwego przeciwnika, który bezustannie próbował się z nim zmierzyć. Przeciwnika, który mógł zniszczyć go ciałem i duszą. Czyż mógł jeszcze raz wbić w niego pazury? Gdy obserwowałem ponurą, okrągłogrzbietą postać przemierzającą korytarz lub spacerującą po ogrodzie, to nadciągające niebezpieczeństwo zdawało się nabierać cielesnego kształtu i mogłem niemal wyobrazić sobie, że widzę tego najbardziej odrażającego i niebezpiecznego ze wszystkich diabłów, czającego się tuż w jego cieniu, niczym na wpół zastraszona bestia, która skrada się obok swego opiekuna, gotowa na każdy cios. Nieostrożna chwila rzuciła mu się do gardła. A zmarła kobieta, kobieta, która całe życie poświęciła na odpieranie tego niebezpieczeństwa, nabrała kształtu również w mojej wyobraźni. I ujrzałem ją jako mroczną, lecz piękną postać, która interweniowała na zawsze z uniesionymi rękami, by krzyczeć, mężczyzna, którego kochała. W jakiś subtelny sposób odgadł moje współczucie dla niego i na swój własny, cichy sposób pokazał, że je docenia. Zaprosił mnie nawet kiedyś na popołudniowy spacer, choć tym razem nie zamieniliśmy ani słowa. Był to dowód zaufania, którego nigdy wcześniej nikomu nie okazywał. Poprosił mnie również o indeksowanie jego biblioteki. Była to jedna z najlepszych prywatnych bibliotek w Anglii i spędzałem wiele godzin wieczorami w jego obecności, jeśli nie w jego towarzystwie. On czytał przy biurku, a ja siedziałem we wnęce przy oknie, porządkując chaos panujący wśród jego książek. Pomimo tych bliskich relacji, nigdy więcej nie zostałem zaproszony do komnaty w wieżyczce. A potem nadeszła moja odraza. Jeden incydent zmienił całe moje współczucie w odrazę i uświadomił mi, że moje pracodawca pozostał tym, kim był kiedykolwiek, z dodatkową wadą hipokryzji. Oto, co się wydarzyło. Pewnego wieczoru panna Wifierton poszła na Broadway, do sąsiedniej wioski, aby zaśpiewać na koncercie charytatywnym, a ja, zgodnie z obietnicą, podszedłem, aby ją odprowadzić. Podjazd prowadzi pod wschodnią wieżyczką i zauważyłem, przechodząc, że w okrągłym pokoju pali się światło. Był letni wieczór, a okno, które znajdowało się nieco wyżej od naszych głów, było otwarte. Tak się złożyło, że byliśmy w tej chwili pochłonięci własną rozmową i zatrzymaliśmy się na trawniku, który okrąża starą wieżyczkę, gdy nagle coś przerwało naszą rozmowę i odwróciło nasze myśli od własnych spraw. To był głos, niewątpliwie kobiecy. Był niski, tak niski, że tylko w tym nieruchomym nocnym powietrzu mogliśmy go usłyszeć. Ale choć był przyciszony, nie dało się pomylić jego kobiecego brzmienia, mówił pospiesznie, z trudem łapiąc oddech. Kilka zdań, a potem ucichł. Żałosny, zdyszany, błagalny głos. Panna Wifierton i ja staliśmy przez chwilę, wpatrując się w siebie. Potem szybko poszliśmy w kierunku drzwi wejściowych. Wpadło przez okno, powiedziałem. Nie wolno nam udawać podsłuchujących, odpowiedziała. Musimy zapomnieć, że kiedykolwiek to słyszeliśmy. W jej zachowaniu brakowało zaskoczenia, co podsunęło mi nowy pomysł. Słyszałeś to już wcześniej, krzyknąłem. Nie mogłem się powstrzymać. Mój pokój znajduje się wyżej, na tej samej wieży. Często mi się to zdarzało. Kim może być ta kobieta? Nie mam pojęcia. Wolałbym o tym nie rozmawiać. Jej głos wystarczył, żebym zrozumiał, co myśli. Ale zakładając, że nasza pracodawczyni prowadziła podwójne i wątpliwe życie, kim mogła być ta tajemnicza kobieta, która dotrzymywała mu towarzystwa w starej wieży? Wiedziałem z własnych obserwacji, jak ponury i pusty był ten pokój. Z pewnością tam nie mieszkała, ale w takim razie skąd się wzięła? Nie mógł to być nikt z domowników. Wszyscy byli pod czujnym okiem pani Stevens. Gość musiał przyjść z zewnątrz. Ale skąd? I nagle przypomniałem sobie, jak stary był ten budynek i jak prawdopodobne było, że znajdowało się w nim jakieś średniowieczne przejście. Prawie nie ma tam śladu. Stary zamek bez jednego. Tajemniczym pomieszczeniem była piwnica wieżyczki, więc jeśli coś takiego tam było, to otwierało się przez podłogę. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdowały się liczne domki. Drugi koniec tajnego przejścia mógł kryć się w gąszczu jeżyn w sąsiednich gliniarzach. Nikomu nic nie powiedziałem, ale czułem, że sekret mojego pracodawcy leży w mojej mocy, a im bardziej byłem o tym przekonany, tym bardziej zdumiewałem się sposobem, w jaki ukrywał swoją prawdziwą naturę. Często, obserwując jego surową postać, zadawałem sobie pytanie, czy to rzeczywiście możliwe, aby taki człowiek prowadził podwójne życie, i próbowałem przekonać samego siebie, że moje podejrzenia mogą jednak okazać się bezpodstawne. Ale był kobiecy głos. Były sekretne nocne schadzki w komnacie wieżyczki. Jak takie fakty mogły dopuszczać niewinną interpretację? Poczułem przerażenie tym człowiekiem. Przepełniała mnie odraza do jego głębokiej, konsekwentnej hipokryzji. Tylko raz przez te wszystkie miesiące widziałem go bez tej smutnej, lecz beznamiętnej maski, które zazwyczaj przedstawiał swoim bliźnim. Przez chwilę dostrzegłem te wulkaniczne pożary, które tak długo gasił. Okazja była niegodna, gdyż obiektem jego gniewu nie był nikt inny, tylko stara sprzątaczka, o której już wspomniałem jako o jedynej osobie, której pozwolono wejść do jego tajemniczej komnaty. Przechodziłem korytarzem prowadzącym do wieżyczki, bo mój pokój znajdował się w tamtym kierunku, gdy usłyszałem nagły, przestraszony krzyk, z którym zlał się ochrypły, warczący ton człowieka, którego słowa są niewyraźne z namiętności. To był ryk rozwścieczonej dzikiej bestii. Potem usłyszałem jego głos drżący z gniewu. Odważyłbyś się? Krzyknął. Odważyłbyś się zlekceważyć moje polecenia? Chwilę później sprzątaczka minęła mnie, pędząc korytarzem, blada i drżąca, a za nią grzmiał straszliwy głos. Idź po pieniądze do pani Stevens. Nigdy więcej nie postawię stopy w Thorpe Place. Pochłonięty ciekawością, nie mogłem się powstrzymać, żeby nie pójść za kobietą i znalazłem ją za rogiem, opartą o ścianę i pulsującą jak przestraszony królik. Co się stało, pani Brown? Zapytałem. Jego pan wydyszała. Och, jak mnie przestraszył. Gdyby pan zobaczył jego oczy, panie Colmore, pomyślałem, że mnie zabije. Ale co pan zrobił? Panie, nic. Przynajmniej nic, z czego można by zrobić aferę. Po prostu położyłem rękę na tej jego czarnej skrzynce. Nawet jej nie otworzyłem, kiedy wszedł i słyszał pan, jak się zachowywał. Straciłem grunt pod nogami i cieszę się, że to zrobiłem, bo nigdy więcej nie zaufałbym mu w zasięgu ręki. Więc to japońska skrzynka była przyczyną tego wybuchu. Skrzynka, z której nigdy nie pozwoliłby się odłączyć. Jaki był związek? Czy też istniał jakiś związek między tym a sekretnymi wizytami damy, której głos podsłuchałem? Gniew Sir Johna Bollamora był nieustanny i płomienny. Od tego dnia pani Brown, sprzątaczka, zniknęła z naszego pola widzenia i myślała, że miejsce jej już nie zna. A teraz pragnę opowiedzieć wam o niezwykłym zbiegu okoliczności, który rozwiązał wszystkie te dziwne zagadki i przekazał mi tajemnicę mojego pracodawcy. Historia ta może pozostawić was z pewnymi wątpliwościami, czy moja ciekawość nie wzięła góry nad honorem i czy nie zniżyłem się do roli szpiega. Jeśli tak uważacie, nie mogę się powstrzymać, ale mogę was jedynie zapewnić, że jakkolwiek nieprawdopodobne by to nie było, sprawa stała się dokładnie taka, jaką opisuję. Pierwszym etapem tej demaskacji było to, że mały pokój w wieżyczce stał się niezamieszkany. Stało się to przez upadek zniszczonej, nadgryzionej dębowej belki podtrzymującej sufit. Zgniła od starości, pękła pewnego ranka w środku, zrywając ze sobą sporą ilość tynku. Na szczęście Sir Johna nie było wtedy w pokoju. Jego cenne pudełko zostało wydobyte z gruzów i przeniesione do biblioteki, gdzie odtąd było zamknięte w jego komodzie. Sir John nie podjął żadnych kroków, aby naprawić szkody, a ja nigdy nie miałem okazji szukać tego tajnego przejścia, którego istnienia się domyślałem. Co do damy, myślałem, że to położy kres jej wizytom. Gdybym pewnego wieczoru nie usłyszał, jak pan Richards pyta panią Stevens, kim jest ta kobieta, którą podsłuchał, rozmawiając z Sir Johnem w bibliotece, nie mógłbym usłyszeć jej odpowiedzi, ale z jej zachowania wywnioskowałem, że nie pierwszy raz musiała odpowiadać lub unikać tego samego pytania. Słyszał pan głos, Colmore, powiedział agent. Przyznałem, że słyszałem. I co pan o tym sądzi? Wzruszyłem ramionami i zauważyłem, że to nie moja sprawa. No, chodź, jesteś równie ciekaw jak każdy z nas. Czy to kobieta, czy nie? To z pewnością kobieta. Z którego pokoju pan go słyszał? Z pokoju w wieżyczce, zanim zawalił się sufit. Ale słyszałem to z biblioteki dopiero wczoraj wieczorem. Minąłem drzwi, kładąc się spać i usłyszałem coś, co zawodziło i modliło się równie wyraźnie, jak słyszę ciebie. To może być kobieta. A cóż innego mogłoby to być? Spojrzał na mnie surowo. Są inne rzeczy na niebie i ziemi, powiedział. Jeśli to kobieta, jak się tam dostała? Nie wiem. Ja też nie. Ale jeśli to coś innego, ale dla praktycznego biznesmena pod koniec XIX wieku, to jest to raczej absurdalny wątek. Odwrócił się, ale widziałem, że czuł jeszcze więcej, niż powiedział. Do wszystkich starych opowieści o duchach z Thorpe Place nowa dodawała się na naszych oczach. Mogła już zająć swoje stałe miejsce. Bo choć przyszło mi wyjaśnienie, nigdy nie dotarło do innych. A moje wyjaśnienie przyszło w ten sposób. Miałem bezsenną noc z powodu nerwobólu i około południa wziąłem dużą dawkę chlordyny, żeby złagodzić ból. tym czasie kończyłem indeksowanie biblioteki Sir Johna Bollamora i miałem zwyczaj pracować tam od 17 do 19. Tego dnia zmagałem się z podwójnym skutkiem złej nocy i narkotyku. Wspominałem już, że w bibliotece jest przerwa i właśnie wtedy miałem zwyczaj pracować. Zabrałem się do pracy, ale zmęczenie wzięło górę i opadłem na sen, zapadając w głęboki sen. Nie wiem, jak długo spałem, ale było zupełnie ciemno, kiedy się obudziłem, oszołomiony zażytym chlorkiem, leżałem bez ruchu, w stanie półprzytomnym. Wielki pokój z wysokimi ścianami pokrytymi książkami ciemniał wokół mnie. Słaby blask księżyca wpadał przez okno od strony ojca i na tym jaśniejszym tle zobaczyłem Sir Johna Bollamora siedzącego przy biurku. Jego dobrze osadzona głowa i wyraźnie zarysowany profil ostro odcinały się na tle migoczącego kwadratu za nim. Pochylił się, gdy na niego patrzyłam i usłyszałam ostry przekręcany klucz i zgrzyt metalu o metal. Jak we śnie, miałam mglistą świadomość, że to właśnie ta japońska skrzynia stała przed nim i że wyciągnął z niej coś przysadzistego i nieporęcznego, co teraz leżało przed nim na stole. Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, nigdy nie przyszło do głowy mojemu otępiałemu i otępiałemu umysłowi, że naruszam jego prywatność, że wyobraża sobie, iż jest sam w pokoju. A potem, gdy to uderzyło w moje przerażone spostrzeżenia, a ja już prawie wstałam, by oznajmić swoją obecność, usłyszałam dziwne, chropawe, metaliczne kliknięcie, a potem głos. Tak, to był głos kobiety. Nie mogłam mieć co do tego wątpliwości, ale głos tak przepełniony błaganiem i tęskną miłością, że będzie dźwięczał mi w uszach na zawsze. Rozbrzmiewał z osobliwym, dalekim brzęczeniem, ale każde słowo było wyraźne, choć słabe, bardzo słabe, bo były to ostatnie słowa umierającej kobiety. Nie odszedłem naprawdę, John, powiedział cienki, zdyszany głos. Jestem tu, tuż przy tobie i będę, dopóki się nie spotkamy. Umieram szczęśliwy, myśląc, że rano i wieczorem usłyszysz mój głos. O John, bądź silny, dopóki się nie spotkamy. Mówię, że wstałem, aby oznajmić swoją obecność, ale nie mogłem tego zrobić, dopóki głos brzmiał. Mogłem tylko leżeć, siedzieć, sparaliżowany, oszołomiony, słuchając tych tęsknych, dalekich, melodyjnych słów. A on był tak pochłonięty, że nawet gdybym przemówił, mógłby mnie nie usłyszeć. Lecz wraz z milczeniem głosu pojawiły się moje półsłowa przeprosin i wyjaśnienia. Przeskoczył przez pokój, zapalił światło i w jego białym blasku zobaczyłem go, jego oczy błyszczały gniewem, twarz wykrzywioną namiętnością, tak jak nieszczęsna sprzątaczka mogła go widzieć tygodnie wcześniej. Panie Colmore, krzyknął, jesteś tu? Co to ma znaczyć, proszę pana? Z urwanymi słowami wyjaśniłem wszystko. Mój nerwoból, narkotyk, mój nieszczęśliwy sen i pojedyncze przebudzenie. Gdy słuchał, blask gniewu zniknął z jego twarzy, a smutna, beznamiętna maska ponownie zamknęła się na jego rysach. Mój sekret jest pański, panie Colmore, powiedział. Mogę winić tylko siebie za złagodzenie moich środków ostrożności. Półzwierzenia są gorsze niż żadne zwierzenia. A więc może pan wiedzieć wszystko, skoro wie pan tak wiele. Historia może potoczyć się, gdzie pan zechce, kiedy umrę. Ale do tego czasu liczę na pańskie poczucie honoru, że żadna ludzka dusza nie usłyszy tego z pańskich ust. Nadal jestem dumny. Boże, dopomóż mi. A przynajmniej jestem na tyle dumny, by urazić litość, którą ta historia by na mnie wywołała. Uśmiechałem się na zazdrość i ignorowałem nienawiść. Ale litość to więcej, niż mogę znieść. Usłyszał pan źródło, z którego dochodzi głos. Ten głos, który, o ile rozumiem, wzbudził tak wielką ciekawość w moim domu. Jestem świadom plotek, które zrodził. Te spekulacje, czy to skandaliczne, czy przesądne, są takie, że mogę je zignorować i wybaczyć. Nigdy nie wybaczyłbym nielojalnego szpiegowania i podsłuchiwania w celu zaspokojenia nieczystej ciekawości. Ale z tego, panie Colmore, uwalniam pana. Kiedy byłem młodym człowiekiem, o wiele lat młodszym od pana teraz, zostałem wygnany na miasto bez przyjaciela ani doradcy, a z sakiewką, która przyciągnęła do mnie zbyt wielu fałszywych przyjaciół i fałszywych doradców. Piłem do dna wino życia. Jeśli jest ktoś żyjący, kto pił głębiej, to nie jest to człowiek, któremu zazdroszczę. Mój sakiewka cierpiała, mój charakter cierpiał, moja konstytucja cierpiała, środki pobudzające stały się dla mnie koniecznością. Byłem istotą, od której odpycha mnie pamięć. I to właśnie w tym czasie, w czasie mojego najczarniejszego upodlenia, Bóg zesłał na moje życie najłagodniejszego, najsłodszego ducha, jaki kiedykolwiek zstąpił z góry jako anioł służebny. Kochała mnie, złamanego jak byłem, kochała mnie i poświęciła życie, by na nowo uczynić mężczyzną to, co zdegradowało się do poziomu bestii. Lecz dotknęła ją straszna choroba i zwiędła na moich oczach. W godzinie agonii nigdy nie myślała o sobie, o własnych cierpieniach i własnej śmierci. Myślała tylko o mnie. Jedynym bólem, jaki przyniósł jej los, był strach, że gdy straci swój wpływ, wrócę do tego, kim byłem. Na próżno przysięgałem jej, że ani kropla wina nie przejdzie przez moje usta. Wiedziała aż za dobrze, jak diabeł trzyma mnie w uścisku, ona, która tak bardzo starała się go uwolnić i prześladowała ją dniem i nocą myśl, że moja dusza znów może znaleźć się w jego uścisku. To z plotek przyjaciółki z izby chorych usłyszała o tym wynalazku, o tej fotografii. Z bystrą intuicją kochającej kobiety dostrzegła, jak mogłaby ją wykorzystać dla własnych celów. Wysłała mnie do Londynu, bym zdobyła najlepsze, jakie można kupić za pieniądze. Ostatnim tchnieniem wyszeptała w nie słowa, które od tamtej pory mnie podtrzymywały. Samotny i złamany. Co jeszcze mam na świecie, by mnie podtrzymać? Ale to wystarczy. Boże, spraw, bym stanął przed nią bez wstydu, gdy zechce nas zjednoczyć. To mój sekret, panie Colmore. I póki żyję, zostawiam go pod twoją opieką. To koniec japońskiego pudełka autorstwa Sir Artura Conana Doyle'a. Narrator Greg Wagland dla Magpie Audio 2021.